Jakie były najpoważniejsze cyberzagrożenia, z którymi mierzyliśmy się w 2024 roku?
W zasadzie można powiedzieć, że widzieliśmy kontynuację tego, co było w latach zeszłych, jeśli chodzi zarówno o skalę ataków, jak i rodzaje ataków. No, dla porównania w 2023 odnotowane oficjalne incydenty do naszego krajowego CERT-u to było około 80 tysięcy incydentów.
W 23?
W 23, tak. W porównaniu do 22 to był skok o 100%. A z tego, co wiem, i takie docierają do nas głosy, w tym roku przebijemy barierę 100 tysięcy incydentów. Nie mam jeszcze oficjalnego raportu, na niego będziemy musieli troszkę poczekać, ale takie głosy z administracji publicznej dochodzą, że to jest skala na pewno ponad 100 tysięcy ataków. Więc jak widzimy, to nie wyhamowuje, wręcz przeciwnie, cały czas mamy zwiększoną liczbę ataków. Oczywiście jest to spowodowane wieloma czynnikami, dalej postępującą digitalizacją, naszą sytuacją geopolityczną kraju, w zasadzie przyfrontowego, czy również też rosnącej świadomości wśród biznesów i społeczeństwa, którzy po prostu coraz częściej zgłaszają te incydenty do odpowiednich organów i dzięki temu one mogą być oficjalnie raportowane. No, jeśli chodzi o rodzaje zagrożeń, to w zasadzie tutaj też nie mamy jakiejś wielkiej rewolucji. Dalej najbardziej popularne zagrożenia to jest oczywiście phishing, czyli próba wyłudzenia danych, czy jakichś danych uwierzytelniających, czy poprzez maile, czy poprzez nie wiem, telefony, SMS-y, a coraz bardziej popularne również wykorzystywanie wizerunku generowanego na przykład przez sztuczną inteligencję, czyli tak zwane deepfake'i. Chociażby. To też jest coś, co trenduje. W zeszłym roku, w tym roku pewnie będziemy widzieli większą skalę tego zjawiska, ale dalej, jeśli mówimy o takich najbardziej poważnych zagrożeniach, to phishing, no i oczywiście ten najgroźniejszy, czyli ransomware, oprogramowanie złośliwe, które szyfruje nasze dane i przestępcy oczekują od nas okupu. To, co się w zasadzie wydarzyło na naszym podwórku, można powiedzieć, niedawno z MPK w Krakowie.
Wiele zestawień mówi, czy wielu ekspertów też podkreśla to, że jesteśmy w czołówce krajów atakowanych na świecie.
To prawda, jesteśmy w czołówce tych krajów. Oczywiście z oczywistych przyczyn, no, wielokrotnie nasi decydenci mówili i ja w zasadzie się z tym zgadzam, że jesteśmy na pewnym froncie, można powiedzieć, walki w cyberprzestrzeni. Na pewno gdzieś tam poniżej progu wojny tak zwanego, czy jak to nazwiemy, wojną hybrydową. Niezależnie od tego, jak to nazwiemy, nasza infrastruktura krytyczna, ale nie tylko, to też dotyczy małych biznesów, to też dotyczy w zasadzie każdego obywatela. No to są łakomym kąskiem dla atakujących oczywiście ze wschodu, czy to grup inspirowanych przez państwo, tak zwanych APT, które są finansowane, które prowadzą wielomiesięczne, czasem wieloletnie operacje infiltracji naszych zasobów w cyberprzestrzeni, ale też zwykłych hakerów, haktywistów, jakkolwiek ich nazwiemy, którzy po prostu chcą wywołać jak największe zamieszanie i jak największe szkody, czy po prostu zarobić na tych atakach. Więc jak najbardziej statystyki wyraźnie pokazują, od 22 roku jest bezprecedensowy skok tych incydentów, co oczywiście ma bardzo duży związek z wybuchem wojny na Ukrainie i ten trend będzie dalej kontynuowany, nawet w mojej opinii, jeśli wojna się skończy.
W takim razie, jakie sektory w Polsce są najbardziej narażone na cyberataki? Jakie były w zeszłym roku? Jak to może wyglądać w tym roku?
Myślę, że największe z tego, co mówią przynajmniej w zeszłych latach raporty właśnie CERT-u, to najbardziej z tego, co pamiętam, narażony był sektor e-commerce. No, oczywiście jest to związane z tym, że kupujemy wiele rzeczy przez internet, mamy wiele teraz w zasadzie platform, marketplace'ów, przez które możemy zamawiać, czy to z Polski, czy to z zagranicy. No i to też jest fantastyczne miejsce dla cyberprzestępców, którzy chcą się podszywać pod kupujących, wysyłać fałszywe linki, które prowadzą do fałszywych bramek płatniczych. No dla nich to jest sektor, który w zasadzie, można powiedzieć, mają żniwa niestety, bo jest najłatwiej, można powiedzieć, takiego nieświadomego klienta oszukać. Natomiast oczywiście dalej mówimy tu, że narażone są właśnie te sektory kluczowe, czyli mówimy o energetyce, która też jest często atakowana. Na całe szczęście jest też bardzo dobrze chroniona, to trzeba podkreślić, że tu nie ma wielkich incydentów. Natomiast jak sobie tak przyjrzymy incydenty na przykład z 24 roku, to tutaj w zasadzie nie ma rozróżnienia na sektory. Cyberprzestępcy nie są wybredni. Oni atakują zarówno podmioty prywatne, mniejsze firmy, średnie firmy, duże korporacje, administrację publiczną. Mieliśmy wycieki, nie wiem, z polskiej organizacji antydopingowej, mieliśmy atak na Polską Agencję Prasową, ale również mieliśmy ataki na prywatne przedsiębiorstwa, na przykład w sektorze ochrony zdrowia, czy też w sektorze transportu. Także no, tutaj w zasadzie nie ma rozróżnienia i każdy może być na celowniku atakujących.
Jest też obserwowany wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji przez cyberprzestępców. Jakie tutaj techniki dominują?
Teraz najbardziej, z czego się obawiają specjaliści, to właśnie deepfake'ów, czyli faktycznie generowania fałszywych, przede wszystkim obrazów wideo, czy fałszywego głosu, który nakłania właśnie do tego, żeby coś zrobić, coś kliknąć, coś przelać i w ten sposób stracić na przykład swoje pieniądze. Myślę, że to będzie teraz w 25. zobaczymy faktycznie napływ tego i przestępcy częściej będą to używać sztucznej inteligencji do generowania obrazów czy wideo, właśnie nakłaniających chociażby do tych już sławnych chyba inwestycji i posiłkując się oczywiście wizerunkiem sławnych osób. Dodatkowo myślę, że sztuczna inteligencja w pewien sposób może zwiększyć wolumen ataków niestety, dlatego że pewne rzeczy będzie można automatyzować związane z atakiem, nie wiem, z poszukiwaniem podatności potencjalnych i tak dalej, ale też trzeba zaznaczyć, że działa to w drugą stronę, czyli narzędzia oparte o AI mogą też służyć do obrony, do skanowania chociażby naszej sieci, właśnie czy do skanowania podatności, wyszukiwania błędów konfiguracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Więc takie dwie związane z sztuczną inteligencją, które wymieniłem, a poza tym zobaczymy, bo jakby kreatywność przestępców, cyberprzestępców też jest dosyć duża.
Miałem zapytać właśnie o te metody ochrony kluczowe, ale to pewnie też sztuczna inteligencja.
Nasza własna inteligencja w pierwszej kolejności, to znaczy taka, że faktycznie dalej możemy mówić o AI, możemy mówić o bardzo zaawansowanych technologiach typu blockchain, czy nawet, nie wiem, komputery kwantowe, a prawda jest taka, że nawet pomimo tego rozwoju technologicznego, dalej najlepszą linią obrony jest świadomość użytkownika, tak? To znaczy faktycznie...
Najsłabszym ogniwem jest człowiek. Dokładnie. W tym samym systemie cyberbezpieczeństwa.
Często jest to powtarzane i dalej jest to w mocy, no bo jeśli my się nie damy oszukać, to naprawdę jesteśmy w stanie zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia cyberataku nawet o 90%, więc stosowanie też takich podstawowych środków ochrony, jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe chociażby, tak bardzo proste, każdy w zasadzie może to zrobić, każda aplikacja w zasadzie ma teraz możliwość konfiguracji takiej weryfikacji. No i to też jest dobre zabezpieczenie, tak? Więc tutaj nie trzeba nawet zaawansowanych narzędzi, żeby być cyberbezpiecznym.
No właśnie, to może uda się obalić taki mit, że cyberbezpieczeństwo to jest jednak droga inwestycja. Co można by było polecić może małym i średnim przedsiębiorcom, którzy są taką grupą, gdzie tych środków nie ma tak dużo, żeby zapewnić bezpieczeństwo firmie?
No to jest dobre pytanie. W sensie ja na takie pytania zawsze odpowiadam w ten sposób, że trzeba mierzyć siły na zamiary. To znaczy po pierwsze, mali przedsiębiorcy nie muszą mieć tak, że tak powiem, zaawansowanych i dużych rozwiązań, które ich zabezpieczają w cyberprzestrzeni, typu klasy Enterprise i tak dalej. Czasem są to bardzo podstawowe rozwiązania, produkty. Często są one darmowe, również oferowane na przykład w trybie open source. Natomiast no tutaj pierwsze, co bym zrobił, to właśnie zastanowił się, bo od tego chyba trzeba w ogóle wyjść. Zastanowić się, co chronię, jakie jest ryzyko i analizę ryzyka zrobić naprawdę rzetelnie i z tej analizy ryzyka nam wyjdzie. Czy jesteśmy wystawieni na cyberatak? Jeśli tak, to co się stanie, jeśli, nie wiem, na przykład nasza produkcja się zatrzyma, ile pieniędzy stracimy, jak uderzy to w nasz wizerunek, czyli po prostu się zastanowić, bo kupno rozwiązania samego w sobie nie jest sztuką. Sztuką jest to, żeby wiedzieć, jakie to rozwiązanie, jak je dobrze wpleść w cały nasz system i czy faktycznie ono nam pomoże. Rozwiązania cyberbezpieczeństwa nie są rozwiązaniami najtańszymi, ale to po prostu trzeba sobie zestawić koszty związane z rozwiązaniem, a koszty związane z wyciekiem danych.
A na jakim etapie w takim razie jesteśmy? Czy organizacje w Polsce są przygotowane na cyberataki? Myślę o łańcuchu dostaw czy o rozwiązaniach chmurowych.
Jeśli chodzi o łańcuch dostaw, to w zasadzie to jest coś, nie chcę powiedzieć nowego, bo oczywiście jakby kwestie bezpieczeństwa łańcucha dostaw również w cyberprzestrzeni są znane specjalistom, ale na przykład dyrektywa NIS-2 bardzo kładzie nacisk na ewaluację swoich dostawców i myślę, że to jest to, z czym firmy będą sobie, nie chcę powiedzieć, nie radzić, tylko to będzie na pewno największe wyzwanie w 25 roku i również związane z dyrektywą NIS-2, aby kwestie zaadresować właśnie cyberbezpieczeństwo łańcucha dostaw. To na pewno. Jeśli chodzi o generalny stan, no ciężko powiedzieć, bo prawda jest taka, że nie ma organizacji, której nie da się skakować. To jest kwestia czasu i pieniędzy na dobrą sprawę, tak? Ale im lepiej jesteśmy przygotowani i zabezpieczeni, tym cyberprzestępcom po prostu nie opłaca się nas atakować, bo musieliby przełamywać naprawdę ogromne systemy zabezpieczające naszą organizację, tak? Więc generalnie popatrzmy na to z tej strony. No są wycieki danych w tych firmach, czy organizacjach, czy sektorach, o których wspominałem, ale z drugiej strony nie mieliśmy jakiegoś poważnego incydentu na skalę krajową, na przykład. Co też pokazuje, że jakby nasi obrońcy w cyberprzestrzeni, że tak powiem, nie śpią, tylko cały czas dbają o to, żeby te incydenty nie następowały. Oczywiście oczywiście największym wyzwaniem to oczywiście wspomniane małe i średnie przedsiębiorstwa, ale chociażby samorządy, które też są na celowniku hakerów. Też mieliśmy mnóstwo wycieków w zeszłych latach. No i myślę, że to jest też kolejny sektor, który w pewnym stopniu potrzebuje wsparcia i kompetencyjnego, organizacyjnego i finansowego, aby podnieść po prostu swoje cyberbezpieczeństwo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.